Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papieska wizyta w Libanie będzie niezwykle delikatną misją w obliczu islamizacji arabskiej wiosny, uważa jezuicki ekspert.
Kościół w Rwandzie protestuje przeciwko nowym formom kolonializmu w Afryce.
O nowej ewangelizacji dyskutują w Warszawie przełożone żeńskich zgromadzeń zakonnych.
17 kwietnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Synod biskupów o Bliskim Wschodzie, którego adhortację Ojciec Święty zaprezentuje w Libanie, obradował dosłownie na kilka miesięcy przed wybuchem arabskiej wiosny. Od tej pory sytuacja w tym regionie zmieniła się już dwukrotnie, zauważa ojciec Samir Halil Samir, papieski doradca w sprawach islamu i świata arabskiego. W jego przekonaniu pierwszą zmianą, jaka dokonała się w tym regionie, była sama arabska wiosna.
Już na synodzie niektórzy jego uczestnicy przewidywali taki obrót rzeczy, pisze ojciec Samir. Od tej pory nastąpiła jednak druga zmiana, a mianowicie islamizacja arabskiej wiosny za pieniądze Arabii Saudyjskiej i Kataru. W konsekwencji główne hasła pierwszych manifestacji, jak wolność, równość czy demokracja, zeszły na dalszy plan, wyparte przez nowy priorytet radykalnej islamizacji. Dlatego właśnie w Syrii chrześcijańscy hierarchowie wszystkich wyznań zdecydowanie stoją za antydemokratycznym Assadem, który gwarantuje im bezpieczeństwo i wolność. Wiedzą bowiem, że jedyną alternatywą dla Assada jest dziś wrogi chrześcijanom islamistyczny reżim wspierany przez Arabię Saudyjską.
Zdaniem ojca Samira, Benedykt XVI, który przybędzie do Libanu blisko związanego z Syrią, będzie się musiał odnieść do tej nowej sytuacji. Najważniejsze to nie wplątać się w wewnątrzislamski konflikt, który dzieli dziś arabski świat, ostrzega jezuita. Biegunami tego sporu jest z jednej strony sunnicka Arabia Saudyjska, a z drugiej szyicki Iran. Zakres sporu może być o wiele szerszy, jeśli w ewentualny konflikt włączy się Izrael i Stany Zjednoczone.
Jak przewiduje egipski islamolog, w Libanie papież zachęci bliskowschodnich chrześcijan do ewangelizacji muzułmańskich społeczeństw. Jako rdzenni mieszkańcy tych ziem, dzielący z Mahometanami język i kulturę, jesteśmy do tego najbardziej predysponowani, przyznaje jezuita. Zaznaczył on również, że wybór Libanu na ogłoszenie przez papieża adhortacji nie był przypadkowy. Jest to jedyny w miarę bezpieczny kraj w tym regionie. Ponadto tamtejszy kościół posiada dobre media, które docierają na cały Bliski Wschód. Dzięki temu, przemawiając w Libanie, Benedykt XVI będzie mógł mówić do wszystkich bliskowschodnich chrześcijan.
Nadzieje na porozumienie w sprawie uznania osobowości prawnej Kościoła katolickiego w Turcji wyraził tamtejszy episkopat. Został on wysłuchany wczoraj w parlamencie w Ankarze. Spotkanie odbyło się z inicjatywy tureckiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej.
Episkopat przedstawił sprawy, jakie jego zdaniem należałoby uwzględnić w przygotowywanej obecnie nowej tureckiej konstytucji. Głównym żądaniem Kościoła katolickiego jest uznanie w Turcji jego osobowości prawnej jako wspólnoty wyznaniowej. Czytamy w komunikacie wydanym przez Konferencję Biskupów po spotkaniu w parlamencie. Przedstawiciele władz stwierdzili jednak, że na te kwestie nie ma miejsca w nowej konstytucji, natomiast może być ona ujęta specjalną, odrębną ustawą. Na następnych spotkaniach w parlamencie zostaną omówione problemy miejsc kultu, szkół, szpitali i innych własności Kościoła katolickiego. Dwustronne rozmowy odbyły się w pogodnej atmosferze, wymagają cierpliwości, dostrzega się możliwość osiągnięcia porozumienia, uważają biskupi.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Parlament Rwandy przyjął ustawę legalizującą aborcję. Czeka ona obecnie na podpis prezydenta Paula Kagame. Tym samym kolejny kraj Czarnego Lądu pada ofiarą polityki uzależniającej przyznawanie pomocy finansowej ubogim państwom od wprowadzania przez nie programów antyludnościowych. Wcześniej rząd umożliwił korzystanie Rwandyjczykom z bezpłatnej sterylizacji i środków wczesnoporonnych. Prowadzi też kampanię promującą model nowoczesnej rwandyjskiej rodziny, czyli maksymalnie z trojgiem dzieci, mówi pracujący w Rwandzie karmelita ojciec Maciej Jaworski.
Parlament opowiedział się za rozwiązaniem zezwalającym na aborcję w trzech sytuacjach: gwałtu, kazirodztwa i zagrożenia zdrowia fizycznego i psychicznego matki. Ustawa czeka na podpis prezydenta. To już kwestia formalna, bo rząd z prezydentem Kagame na czele popiera rozwiązania proponowane przez międzynarodowe organizacje, których jest zakładnikiem. Jednak przyczyn wprowadzenia prawa aborcyjnego nie należy szukać w zmieniającym się społeczeństwie, które w druzgoczącej większości jest przeciwne aborcji, ale raczej w zewnętrznych wpływach organizacji międzynarodowych pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przez miejscową opinię społeczną świat północny nie kojarzy się już z misją cywilizacyjną, ile bardziej z neokolonializmem i szantażem ekonomiczno-moralnym. Międzynarodowa machina, która dzierży miliardowe budżety pomocowe dystrybuowane przez różne swoje agendy, wywiera presję na kraje szukające pieniędzy na rozwój. Logika jest prosta. My wam dajemy pieniądze, wy ustalacie prawa, jakich sobie u was życzymy.
Kościół katolicki w Rwandzie, Burundi i Demokratycznej Republice Konga wielokrotnie występował w obronie życia, wskazując m.in. na niekorzystne dla Afryki ustalenia tzw. protokołu z Maputo. Troska o zabezpieczenie zdrowia matki i dziecka utożsamiona jest w nim z prawem do aborcji, ponownie mówi ojciec Maciej Jaworski.
Kościół w porozumieniu z przedstawicielami innych wyznań wystosował list do prezydenta z prośbą o niepodpisywanie tego prawa. Podczas uroczystości Miłosierdzia Bożego w Ruchango przewodniczący konferencji Episkopatu Rwandy wypowiedział się jednoznacznie przeciwko przygotowywanemu prawu, mówiąc, że aborcja jest po prostu eliminacją człowieka niechcianego, że owa praktyka zabicia niechcianego dziecka przypomina mu ideologię ludobójstwa. Powołał się też w homilii na błogosławionego Jana Pawła II, który był niestrudzonym obrońcą prawa człowieka do życia. Zakończył homilię słowami: dziś jako katolicy powinniśmy być przeciwni prawu aborcyjnemu, które zezwala na zabijanie niewinnych istot ludzkich, w myśl nauczania Jana Pawła II, przyjaciela Rwandy.
O zagrożeniach dla afrykańskiej rodziny rozmawiano m.in. w czasie konferencji zorganizowanej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kabudze. Została ona przygotowana przez Komisję Episkopatu Rwandy do spraw rodziny. W czasie spotkania podkreślono, że wciąż wielkim wyzwaniem pozostaje nie tylko troska o to, by rwandyjskie dzieci mogły przychodzić na świat, ale także o to, by miały w co się ubrać, co zjeść, by mogły korzystać z odpowiedniej opieki medycznej i miały dostęp do edukacji.
Wzywamy całe społeczeństwo, a zwłaszcza rząd i parlament do publicznej i pozbawionej pośpiechu debaty, która pozwoliłaby na spokojne i świadome omówienie wszystkich ważnych problemów, napisał przewodniczący Komisji Justicja et Pax Episkopatu Chorwacji. Biskup Vlado Kosić w specjalnym oświadczeniu odniósł się do propozycji przyjęcia w trybie pilnym szeregu ważnych aktów legislacyjnych. Dzieje się to w decydującym momencie przed przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej. Projekty ustawodawcze dotyczą takich spraw jak zapłodnienie pozaustrojowe, badania naukowe, edukacja czy status chorwackiego radia i telewizji.
Hierarcha przypomniał, że każde unijne państwo członkowskie ma prawo do własnych, specyficznych rozwiązań prawnych w tych obszarach. Powinno one szanować podstawowe prawa i wolności, jak również moralną i etyczną tradycję i kulturę społeczeństwa. Podkreślił także, że odstąpienie od debaty publicznej między społeczeństwem obywatelskim a kościołami jest pogwałceniem unijnego prawa, które zobowiązuje do dialogu strukturalnego z kościołami i wspólnotami religijnymi. Wspólne oświadczenie w podobnym duchu wydali również przedstawiciele kilkunastu wspólnot religijnych w Chorwacji wobec planu wprowadzenia nowej ustawy o sztucznym zapłodnieniu. Wyrażają oburzenie faktem, że nigdy projekt proponowanej ustawy nie był konsultowany ze społeczeństwem. Przedstawiciele wspólnot religijnych, jako obywatele, powinni mieć możliwość przeanalizowania treści takiego projektu i wyrażenia opinii w publicznej debacie. A zwłaszcza wtedy, gdy nowa ustawa ma dotyczyć prawa ludzkiej istoty do życia i dotykać podstawowych komórek społecznych, małżeństwa i rodziny.
Metoda in vitro jest moralnie niedopuszczalna, przypomniał o tym ordynariusz Gozo, jednej z dwóch diecezji Malty, w związku z zaproponowaną w tym wyspiarskim kraju ustawą dopuszczającą sztuczne zapłodnienie. Jej projekt ma być dyskutowany przez parlament w najbliższych tygodniach. Biskup Mario Grech wskazał trzy powody, dla których Kościół przeciwny jest metodzie in vitro.
Pierwszy z nich to godność życia ludzkiego, którego poczęcie winno się dokonać przez akt miłości małżeńskiej. Drugim motywem jest wiążący się ze sztucznym zapłodnieniem brak poszanowania dla godności rodziców, zwłaszcza matki, i duże zagrożenie zdrowia związane z tą procedurą. Trzecim natomiast jest aborcyjny charakter tej techniki. Stosujący ją lekarze mają bowiem pokusę selekcji embrionów zdrowszych i eliminacji tych, które są słabsze. W tym kontekście pojawia się też dylemat etyczny. Jaki los ma spotkać tysiące embrionów zamrożonych? Każde dziecko poczęte w laboratorium ma prawo do życia, pisze ordynariusz Gozo. Apeluje do polityków, zwłaszcza katolickich, by w dyskusji nad kontrowersyjnym projektem nie popierali kultury śmierci i nie zwalniali się z odpowiedzialności etycznej. W naszym kraju, pisze maltański biskup, potrzebujemy takiego prawa, które by chroniło embriony, zapewniało ich pełne poszanowanie i wykluczało możliwość manipulowania nimi czy ich zamrażania.
600 osób z archidiecezji krakowskiej bierze udział w dziękczynnej pielgrzymce do Ziemi Świętej. Wraz z kardynałem Stanisławem Dziwiszem dziękują oni za dar beatyfikacji Jana Pawła II oraz proszą o umocnienie wiary.
Pierwsza Eucharystia została odprawiona w Betlejem we franciszkańskiej świątyni przy Bazylice Narodzenia Pańskiego. Licznych pątników z Polski powitał ojciec kustosz Ziemi Świętej. Podziękował za tę piękną inicjatywę i życzył wszystkim obfitych owoców spotkania z Jezusem w Jego ziemskiej ojczyźnie. Kulminacyjnym punktem każdego dnia pielgrzymki jest wspólna Eucharystia pod przewodnictwem kardynała Dziwisza. Kolejne celebracje są przewidziane w Bazylice Agonii w Ogrodzie Oliwnym, przy pustym grobie Zmartwychwstałego w Jerozolimie oraz nad Jeziorem Galilejskim w sanktuarium prymatu świętego Piotra w Tabdze. Dziękczynnej pielgrzymce z Krakowa patronuje błogosławiony Jan Paweł II w relikwiach, które na zakończenie zostaną przekazane w darze kustodii Ziemi Świętej. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Warszawie rozpoczęło się 125. zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. Spotkanie poświęcone będzie m.in. nowej ewangelizacji, mówi siostra Jolanta Olech, rzeczniczka konferencji.
W perspektywie zbliżającego się synodu, ale także roku wiary. No i oczywiście, ponieważ jest to zebranie plenarne zakonnic, troszkę z taką perspektywą zwróconą ku życiu konsekrowanemu, ku temu, co my, jako osoby konsekrowane, mogłybyśmy i chciałybyśmy pogłębić nasze życie wiary, tak żeby się stać przejrzystymi świadkami Jezusa Chrystusa.
Obrady zakończą się w czwartek, 19 kwietnia. Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych skupia około 150 członkiń, którymi są przełożone generalne i prowincjalne, reprezentujące 100 zgromadzeń zakonnych obecnych w Polsce. Ksiądz prałat Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny tygodnika Niedziela, został wyróżniony małym feniksem specjalnym przyznawanym przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Nagrodę przyznano za całościowy wkład pracy w mediach, w tym za promocję dobrych, wartościowych książek. Jak poinformował ksiądz Roman Szpakowski, prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, zostały również przyznane małe feniksy. Nagrodę otrzymał m.in. ksiądz Witold Józef Kowalów, redaktor naczelny dwumiesięcznika Wołanie z Wołynia.
Dwa pozostałe małe feniksy za promocję tych dobrych wartości to pani Ewa Hołubowicz, która pracuje w informacyjnej agencji radiowej. Kolejna osoba to pani redaktor z radia Anioł Beskidów z Bielska-Białej, pani Miriam Arpter-Korczyńska.
Wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się 21 kwietnia w Bazylice Serca Jezusowego na warszawskiej Pradze.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.